pomorzanie polskiej niepodległości.
Józef Wybicki. Kiedy pada to imię i nazwisko, od razu mamy skojarzenie z pisarzem i politykiem, autorem słów polskiego hymnu narodowego. Był jeszcze jeden Józef Wybicki, który pozostaje w cieniu pierwszego. Ze względu na zasługi dla Pomorza i Gdańska powinien być znany. Nie jest, więc to w Radiu Gdańsk nadrabiamy. Wbrew pozorom, drugi Józef nie był w prostej linii potomkiem Józefa I.
Jest potomkiem Jana, stryja Józefa Wybickiego, pisarza. To był najmłodszy brat Piotra Wybickiego, który był ojcem Józefa Wybickiego, właśnie znanego nam z dzisiejszego hymnu Rzeczpospolitej Polskiej.
Powiedział Przemysław Rej, kierownik Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie.
Jako że genealogia Wybickich nie była zbyt dobrze znana, to utarło się to, że jest to potomek w prostej linii Józefa, ale Józef miał dwóch synów, którzy zmarli bezpotomnie za czasów jego życia, i córkę, która przeżyła, i potomkowie Wybickiego pochodzą po jej córce, ale nie noszą nazwiska Wybicki.
Czyli mamy już rozwikłaną zagadkę, skąd pomyłka, która cały czas jest powielana. W ogóle kim był?
Można powiedzieć, że to była osoba pechowa. Osoba o wielkich zasługach dla Polski, ale przez to, że miał tak sławnego kuzyna czy członka rodziny, to ze świecą szukać osób, które wiedzą cokolwiek o nim. Przez to, że był imiennikiem właśnie do Józefa.
Czy wiadomo, że po nim miał to imię?
Tak, bo to jest pewna tradycja rodzinna u Wybickich i on jest nazywany Józefem II Wybickim. Natomiast przez to, że była to rodzina, gdzie można powiedzieć, że pierwiastek polski był bardzo ważny, zarówno u niego, jak i chociażby to widać po historii jego córki, to też jest niesamowita historia, to widać, że ta tradycja rodzinna i polska była ważna i stąd też to imię funkcjonowało w rodzinie.
Józef Wybicki urodził się w 1866 roku w Niewierzu koło Brodnicy, czyli w dzisiejszym województwie kujawsko-pomorskim. Jego życie było jednak przez moment związane z Gdańskiem.
Był lekarzem. Studiował i w Berlinie, i we Wrocławiu, i w Lipsku. I później dostał etat w szpitalu mariackim w Gdańsku. I zamieszkał w Gdańsku. Został też zmobilizowany do wojska, był lekarzem wojskowym w Armii Pruskiej, w której był właśnie przez całą I wojnę światową. To, co jest istotne, że on bardzo wcześnie zaczął działać w organizacjach polskich w całym zaborze pruskim i został podkomisarzem Naczelnej Rady Ludowej. To była organizacja polska, która właśnie działała na terenie zaboru pruskiego, w nim działał m.in. Korfanty. To była organizacja, która w dużej mierze opierała się na działaczach endeckich, ale nie tylko. Ona formalnie była ponadpartyjna. Będąc w tej organizacji, między innymi brał udział w rokowaniach z Niemcami w 1918 roku, na mocy których Niemcy opuścili Toruń pokojowo. Była kwestia pokojowego przekazania Polakom Torunia, wycofania się wojska pruskiego. Jednocześnie ustalono na przykład taką rzecz, że zachowani zostaną urzędnicy niemieccy po to, żeby zachować strukturę państwową i administracyjną. Po pewnym czasie będą wymieniani. Był też przez pewien czas ministrem dzielnicy pruskiej. To był właśnie relikt na ziemiach tak zwanych odzyskanych zaboru pruskiego. Chodziło o działania mające na celu zlikwidowanie odrębności państwowej i stworzenia nowej struktury państwa polskiego. I to była jego rola. Jak to zakończył, odwrócił na stanowisko starosty krajowego pomorskiego i tym starostą był do 29 roku, czyli do swojej śmierci. Więc postać, która była bardzo mocno zaangażowana w tworzenie się państwa polskiego. Co ciekawe, jak w 1920 roku doszło do zaślubin Polski z morzem, to właśnie Józef Wybicki był tym, który ofiarowywał dwa pierścienie Józefowi Hallerowi. Jeden pierścień wylądował w Bałtyku, jak wiadomo, natomiast drugi pierścień Haller zachował przy sobie i do końca życia go nosił.
Czyli to była inicjatywa Józefa Wybickiego, czy też...
Nie, to nie była jego inicjatywa, on po prostu był przedstawicielem Polaków pomorskich. Natomiast jako, że był tym starostą, to był jednym z ważniejszych polskich urzędników na nowych terenach.
Zgodnie z ustaleniami Traktatu Wersalskiego, Wojsko Polskie rozpoczęło pokojowe odzyskiwanie Pomorza. Do Polski wróciło 147 km wybrzeża Bałtyku. Jak już słyszeliśmy, Józef Wybicki przyczynił się do tego, że 18 stycznia 1920 roku Toruń przejęły oddziały 16. Pomorskiej Dywizji Piechoty. Proces przejmowania wybrzeża zakończył się 11 lutego 1920 roku, gdy wojska niemieckie opuściły Gdańsk. Dzień wcześniej, czyli 10 lutego, nastąpiły w Pucku symboliczne zaślubiny Polski z morzem. Generał Józef Haller wrzucił w falę morza platynowy pierścień, który kupiła gdańska Polonia.
Po mszy świętej, przy salutach armatnych i odegraniu hymnu polskiego, morska bandera polska wznosiła się na maszcie, przy czym strażnik dotychczasowy tego wybrzeża rybak kaszubski z jedyną bronią, wiosłem u boku, oddawał straż w ręce marynarza polskiego. Stojąc pod banderą, zaznaczyłem w krótkim, mocnym przemówieniu, żeśmy wrócili nad morze i Rzeczpospolita Polska staje się znów władczynią na swoim Bałtyku. Na znak tego i za ślubin Polski z Bałtykiem rzucam w morze pierścień ofiarowany mi przez polską ludność Gdańska, który znów będzie polski. Za tym pierścieniem pobiegło po lodowej tafli kilku kaszubów, lecz żaden z nich nie mógł uchwycić pierścienia, który wiernie połączył się z wodami Bałtyku, a na moje zapytanie, czemuście go nie chwycili, odpowiedzieli proroczo: będziemy go mieli w Szczecinie.
Głównym punktem uroczystości była msza święta dziękczynna celebrowana przez dziekana polowego księdza Antoniego Rydlewskiego. Kazanie wygłosił kapelan wojskowy Frontu Pomorskiego ksiądz Józef Wrycza. Ta homilia przeszła do historii jako manifest Kaszubów. Duchowny podkreślił zasługi Kaszubów w zachowaniu polskości. I choć fale germanizmu groźne biły i zalaniem ziemią kaszubskim zagrażały, Kaszuba stał twardy i niewzruszony, jak ona, skała na morzu. Zawładnąć sobą nie dał, ducha polskiego w swej heczy kaszubskiej pielęgnował, pomimo wszelkich wysiłków nauczycieli germanizatorów, a nieraz i księży. Tym samym ziemię i morze kaszubskie dla Polski zachował. Mimo silnego deszczu kazanie nie zostało skrócone i trwało 20 minut. Duchowni poświęcili banderę polską, którą przy huku 21 salw armatnich porucznik marynarki Eugeniusz Pławski wraz ze starszym marynarzem Florianem Napierałą wciągnęli na maszt jako znak objęcia przez polską marynarkę wojenną wachty na Bałtyku. W imieniu dotychczasowych strażników wybrzeża rybak kaszubski szyper Jakub Myślisz przekazał symbolicznie straż w ręce polskiego marynarza. Wróćmy do bohatera dzisiejszej audycji, Józefa Wybickiego. W porozumieniu z Wojciechem Korfantym w 1918 roku utworzył na Pomorzu Polską Organizację Wojskową. Został też podkomisarzem Naczelnej Rady Ludowej w Gdańsku. Ocenia się, że mieszkał tu około 2 lat, czyli do roku 1920, kiedy został starostą krajowym pomorskim i osiadł w Toruniu. Wykonywał prestiżowy zawód lekarza, podkreśla Marek Adamkowicz, kierownik Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku.
Lekarze stanowili elitę społeczności polskiej w Wolnym Mieście Gdańskim, przy czym trzeba zaznaczyć, że była to elita nieliczna. W państwie pruskim, które istniało do końca I wojny światowej, Polacy mieli bardzo utrudnioną drogę awansu społecznego. I pójście na studia medyczne było jedną z takich możliwości wybicia się, z czego przedstawiciele właśnie społeczności polskiej korzystali. Inną taką ścieżką to był stan kapłański, gdzie tych Polaków było więcej, ale wiadomo, że pełnienie posługi kapłańskiej wiązało się z pewnymi ograniczeniami właściwymi stanowi duchownemu. Jeżeli mówimy o polskich lekarzach początku XX wieku i czasu tworzenia się Wolnego Miasta Gdańska, konferencji wersalskiej, po której właśnie Wolne Miasto powstało, to mówimy o zaledwie kilkunastu osobach. Do tych najważniejszych, najbardziej wyróżniających się niewątpliwie należy dr Aleksander Majkowski, który karierę medyczną rozpoczął u progu XX wieku. Na początku tegoż wieku był redaktorem Gazety Gdańskiej, zakładał pismo dla spraw kaszubskich Gryf, jedno z najważniejszych wydawnictw kształtujących świadomość kaszubską, kształtujących inteligencję polską w Prusach Zachodnich. Był też współtwórcą Towarzystwa Młodo Kaszubów. W kontekście Wolnego Miasta Gdańska to musimy pamiętać, że Aleksander Majkowski był jedną z tych osób, które przygotowywały powstanie w Prusach Zachodnich, do którego ostatecznie nie doszło, ale jego wkład w stronę organizacyjną tegoż powstania, czy też w rozbudzanie świadomości narodowej polskiej, w rozbudzanie regionalizmu kaszubskiego są niekwestionowane. W gronie tych lekarzy na uwagę niewątpliwie zasługuje też dr Józef Wybicki, człowiek kształcący się we Wrocławiu, w Berlinie, w Lipsku, który w przełomowym okresie lat 18-19 stał na czele podkomisariatu Naczelnej Rady Ludowej dla Prus Zachodnich, Warmii i Mazur. I to na nim spoczął ciężar, jakbyśmy to powiedzieli, walki o polskość, o przyłączenie ziem zabranych po pierwszym rozbiorze do odradzającego się państwa polskiego. Musimy pamiętać, że zadanie, z jakim się mierzył dr Wybicki, no, to było rzecz zupełnie niezwykła. Znaczna część społeczeństwa tego polskiego, mającego polskie korzenie, była zgermanizowana, więc należało obudzić w nich tego ducha polskiego, przekonać, że przyłączenie się do Rzeczpospolitej, tej powstającej, nieokreślonej jeszcze, jest korzyścią dla nich, że oni są Polakami. I to było zadanie bardzo trudne. Niemniej zarówno Józef Wybicki, jak i grono działaczy polskich podjęło ten trud. Wyobraźmy sobie właśnie rok 1918, kiedy się kończy pewna epoka. Cesarstwo niemieckie rozpada się, panuje w nim chaos. W Prusach, na terenie Prus Zachodnich, krążą oddziały maruderów, bliżej nieokreślone formacje zbrojne, które sieją terror wśród ludności. Manifestowanie polskości grozi aresztem, grozi pobiciem, czasami śmiercią, bo i też takie przypadki się zdarzały. Polacy muszą się temu przeciwstawić, czy też pokazać, że mają prawa do tej ziemi. Z drugiej strony dramat doktora Wybickiego polega też na tym, że w czerwcu 1919 roku na konferencji wersalskiej okazuje się, że powstanie wolne miasto Gdańsk, że Gdańsk będzie częścią wolnego miasta, a więc nie zostanie włączony bezpośrednio do państwa polskiego, i dr Wybicki musi reagować na rozczarowanie, które się objawia wśród Polaków, tych mieszkających zwłaszcza w Gdańsku i okolicach, którzy przez ileś tam miesięcy starali się pokazywać, że oni tutaj są, że chcą do Polski, i nagle się okazuje, że jednak ta Polska nie nastanie, więc tacy ludzie jak dr Wybicki muszą przekonywać, że jeszcze nie wszystko stracone, że warto tę polskość pielęgnować nawet w takich warunkach, jakie nastały.
W 1925 roku Józef Wybicki założył w Toruniu Instytut Bałtycki. Było to stowarzyszenie działające w Gdańsku o charakterze Instytutu Naukowo-Badawczego. Instytut Bałtycki zajmował się początkowo głównie dokumentowaniem polskości na Pomorzu, a następnie badaniem i popularyzacją dziejów regionu bałtyckiego. Później podejmowano takie tematy jak gospodarka morska, stosunki polsko-niemieckie i polsko-skandynawskie. Wybicki był inicjatorem powstania organizacji i bardzo krótko był jej pierwszym dyrektorem. Ale to kolejni szefowie Instytutu Bałtyckiego rozwinęli jego działalność, która de facto zaczęła się w 1927 roku i trwała do II wojny światowej, kiedy rozpoczął się okres funkcjonowania w konspiracji. Po wojnie oficjalnie Instytut wznowił pracę, ale stał się częścią Instytutu Zachodniego w Poznaniu, a po ponownej reaktywacji w 1958 roku działał przy Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Józef Wybicki był wielokrotnie odznaczany, mówi Przemysław Rej.
Był komandorem orderu Polonia Restituta, ale był też kawalerem orderu Virtuti Militari. Co prawda nie doszliśmy do końca, za co dostał to Virtuti Militari. To w opisie jest ogólnie, że za wojnę 1914-1921. I jednocześnie jako lekarz niekoniecznie miał dużo okazji do tego, żeby wykazać się w boju. Natomiast tenże order dostał. No też miał ordery zagraniczne, na przykład order Krzyża Rycerskiego Świętego Grzegorza. No i też już w wolnej Polsce dostał kawalerem Krzyża Wojskowego Organizacji Pomorskiej. No ale to jest jakby pochodna jego działania na rzecz odbudowy państwa polskiego.
Jakim był lekarzem? Czy był znanym lekarzem? Chętnie korzystano, czy miał prywatną praktykę, czy tylko w tym szpitalu?
Tego nie wiemy, prawdę powiedziawszy. Bardziej znany jest dla nas od strony właśnie politycznej, swojej działalności społecznej. Natomiast patrząc chociażby po tym, gdzie się uczył, bo jednak to były ośrodki akademickie we Wrocławiu, w Lipsku i w Berlinie, to były jedne z lepszych ośrodków akademickich w tym czasie w Europie. Do tego miał doktorat z medycyny, co też już świadczy, że nie był byle lekarzem. Pracował w jednym z ważniejszych szpitali w Gdańsku, więc to wszystko by wskazywało na to, że jednak był osobą o dużej wiedzy. Natomiast z ciekawostek, Naczelna Rada Ludowa w pewnym momencie przez Prusy była bardzo mocno zwalczana. Była zakazana i członkowie byli poszukiwani. W tym czasie tajne zebrania Rady odbywały się właśnie w mieszkaniu Józefa Wybickiego. Więc pokazuje to, jak mocno był zaangażowany w temat.
Niezwykłe są okoliczności śmierci niespełna 63-letniego Józefa Wybickiego. Zmarł w czasie manifestacji patriotycznej w Toruniu, opowiada Marek Adamkowicz.
Wiemy, że Józef Wybicki zmarł nagle. Powodem zgonu był atak serca. Informacja o tym oczywiście obiegła lotem błyskawicy Toruń, gdzie to się wydarzyło. Dotarła też do Gdańska. piękne wspomnienie, czy taka przejmująca relacja znajduje się w Słowie Pomorskim z roku 1929, gdzie opisywany jest zgon zasłużonego obywatela. Doktor Józef Wybicki, starosta krajowy pomorski, zmarł nagle podczas manifestacji narodowej. No i dalej idzie opis tej całej sytuacji, gdzie czytamy, że uroczysta manifestacja patriotyczna w ubiegłą niedzielę zakończyła się smutnym epilogiem. Oto w chwili wręczania przez delegację manifestantów panu wojewodzie Lamontowi uchwalonej na wiecu rezolucji zmarł nagle starosta krajowy pomorski świętej pamięci dr Józef Wybicki. Stało się to w gabinecie pana wojewody. W chwili, kiedy pan wojewoda kończył swoje przemówienie, dr Wybicki nagle zbladł i opadł na ziemię omdlały. Ułożono go natychmiast na leżance. Wśród zebranych przed mieszkaniem pana wojewody znaleźli się lekarze, dr Bytlejewski, dr Ciosłowski i dr Krysiński. Stwierdzili oni atak sercowy. Posłano do apteki po kamforę, stosując tymczasem sztuczne oddychanie. Ratunek jednak okazał się bezskutecznym. Po upływie niespełna 10 minut dr Wybicki oddał Bogu ducha. Wezwany kapłan z wiatykiem zdążył jeszcze opatrzyć umierającego olejami świętymi.
Poznajmy rodzinę Józefa Wybickiego. W 1900 roku 32-letni kawaler staje na ślubnym kobiercu. Jego wybranką była 28-letnia Janina Chełmicka Herbu-Nałęcz. Rok później narodziła się ich jedyna córka, Maria Wybicka. Co ciekawe, ona poślubiła przedstawiciela rodu matki, Adriana Chełmickiego. Przemysław Rej podkreśla, że jest to osoba praktycznie nieznana, ale jej losy są niezwykłe.
Była to też osoba zaangażowana w działalność polinną w Wolnym Mieście w Gdańsku i w czasie wojny została przez Gestapo aresztowana i trafiła do obozu w Ravensbrück. W międzyczasie władze niemieckie przeprowadziły proces, na mocy którego odebrano jej prawa rodzicielskie nad córką. Na szczęście córka została umieszczona w przytułku prowadzonym przez siostry zakonne, w zakonie, gdzie akurat była kuzynka Marii Chełmickiej-Wybickiej. Dzięki temu jakby kontakt z córką został utrzymany przez całą wojnę. Natomiast w momencie, kiedy wojna się kończyła, Niemcy zaczynali likwidować świadków zbrodni w Ravensbrück, to tutaj Maria Chełmicka wykazała się nie lada odwagą. Po pierwsze, potrafiła zdecydować się na to, żeby pomóc niemieckim więźniarkom, które w pierwszej kolejności miały iść do rozstrzelania i ukryła je w polskiej kolumnie. Natomiast już po wyzwoleniu obozu odzyskała swoją córkę, znalazła córkę, wróciła z nią do Polski, ale również zabrała ze sobą niemieckie dziecko, sierotę niemiecką, którą przysposobiła i wychowała. Także to pokazuje, że to była postać nie tylko mocno zaangażowana w sprawy polskie, ale przepełniona głębokim humanizmem. I to jest cecha tej rodziny. Te cechy u różnych członków rodziny występują i stąd obu Józefów Wybickich należy pamiętać i o ich dziełach i pozostałych Wybickich również.
Czy rodzina Wybickich podkreślała z dumą, że jest potomkami tego pierwszego Józefa Wybickiego?
No właśnie nie. Ci nie podkreślali, bo nie mogli, bo nie byli potomkami tego. Mieli świadomość, że są z tych Wybickich, jak to się ładnie nazywa. Natomiast jeśli chodzi o potomków bezpośrednich Józefa, to jest ciekawa historia z rodziną Rożnowskich, w tej chwili von Rożnowskich, bo to była polska rodzina szlachecka, która została zniemczona. Oni mieszkają w tej chwili, mieszkają w Niemczech już od kilkudziesięciu lat dobrych, chyba ponad 100 właściwie, ale przez cały czas mają świadomość swojej polskości. Zresztą jesteśmy w bliskich kontaktach z Johannesem von Rożnowskim, przepraszam, z Tomasem, Johannes to jego ojciec. To już człowiek wiekowy, ma prawie 90 lat.
Kierownik Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie dodaje, że Tomas von Rożnowski miał w zeszłym roku odwiedzić Pomorze, ale zdrowie mu na to nie pozwoliło. Wcześniej odwiedzał jednak dworek pod Kościerzyną.
Był tu chyba raz czy dwa razy, natomiast że powiem, czasy wcześniejsze nie były zbytnio przychylne na wizyty osób z Niemiec. Natomiast Tomas zaangażował się wraz z Janem Nowakiem Jeziorańskim w poszukiwanie zaginionego manuskryptu Pieśni Legionów Polskich we Włoszech, bo w naszym muzeum mamy niestety tylko faksymile. To jest dla nas, można powiedzieć, że święty graal muzealny, bo ojciec Tomasa, właśnie Johan, zdeponował swoje pamiątki rodzinne w archiwum Wybickiego w Banku Rzeszy w 1943 roku. W 1944 roku z żoną popełnili samobójstwo, natomiast w 1945 roku w czasie bombardowania Berlina Bank Rzeszy został zbombardowany, ale akurat nie ta część skarbca, nie ta część ze skarbcem. I później jak wojska sowieckie zdobyły Berlin, to wiadomo, że Bank Rzeszy był rabowany nie przez oddziały frontowe, tylko przez oddziały trofiejne, których rolą było pozyskanie wszystkiego cennego, co się da, i zostało to wywiezione na wschód do muzeów i archiwów rosyjskich. To dla nas jest jedyna nadzieja na to, że ten manuskrypt jeszcze do tej pory istnieje. Były prowadzone poszukiwania przez Jana Nowaka Jeziorańskiego i właśnie Tomasa Różnowskiego. One nie przyniosły skutków. W poszukiwanie byli zaangażowani prezydenci Rzeczpospolitej, między innymi Lech Wałęsa i Kwaśniewski. Odpowiedzi rosyjskie były, że u nich tego nie ma. Natomiast czy na pewno tego nie ma, to nie wiemy, bo może być tak, że to gdzieś leży w którejś z kolejnych skrzyń, gdzie nawet nikt nie spojrzał i nawet nie wie, że ten dokument jest. Mamy nadzieję, że kiedyś on wypłynie i uda nam się ten obiekt pozyskać. No też pewnym utrudnieniem jest to, że nie możemy występować tutaj jako strona, bo to należało do rodziny von Rożnowskich, którzy formalnie byli obywatelami Rzeszy. Są to obiekty zdobyczne, to nie jest strata wojenna polska, aczkolwiek dla kultury polskiej jest to obiekt bezcenny. Także zobaczymy. Mamy nadzieję, że kiedyś w przyszłości się uda zdobyć, ale ten czas może nadejdzie, może nie.
Józefowie Wybitcy nie mieli szczęścia do męskich potomków, którzy by przekazali nazwisko. Pierwszego dwóch synów zmarło bezpotomnie, a von Rożnowscy to potomkowie jego córki. Drugi Józef Wybicki, lekarz i polityk, miał jedną córkę, Marię. Ta natomiast też miała tylko jedną córkę, Teresę, która nie miała dzieci. Jednak wiele pozostało po Wybickich. Pierwszy dał nam hymn, drugi umocnił polskość na Pomorzu po latach zaborów. Szkoda, że ten drugi nie doczekał się jeszcze biografii. Ta audycja jest na pewno do niej przyczynkiem. Audycję zrealizował Stefan Kociuk, a przygotowała Marzena Pakowska.
Pomorzenie polskiej niepodległości.